Mówiliśmy, moi drodzy, ostatnio, zrobiliśmy taki wstęp dotyczący tajemnych praktyk, ezoteryki, okultyzmu. Zastanawialiśmy się nad tym, co powoduje, że ludzie w tym kierunku się udają. Mówiliśmy także o tym, że Bóg, który jest Bogiem dobrym, Stwórcą, jest Bogiem, który stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. I próbowaliśmy sobie odpowiedzieć, co w tej niewidzialnej rzeczywistości jest. I pamiętacie, stwierdziliśmy nie na podstawie naszego rozumu, bo nasz rozum tutaj nie wystarczy, ale na podstawie Słowa Bożego, objawienia szczególnego, które Bóg dał człowiekowi, że w tym niewidzialnym, duchowym świecie działa wszechmogący Bóg, ale też działa ten zbuntowany anioł raz ze swoimi upadłymi aniołami i demonami. Kiedy czytamy na przykład takie miejsce z objawienia Jana, z 18 rozdziału, czytamy tutaj w wierszu 23, to ostatnia część tego wiersza, gdyż czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. Gdyż czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. A w 16 rozdziale objawienia Jana czytamy od 13 wiersza takie słowo. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Cała trójca szatańska tu jest objawiona. Smok, szatan, zwierzę, antychryst i fałszywy prorok. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A więc widzimy tutaj, Słowo Boże nam wyraźnie objawia, że ta moc nieprawości, ta tajemna moc szatańska działa na tej ziemi w taki sposób, że narody są, nie tylko poszczególni ludzie, ale narody są zwiedzione i prowadzone są to, co sygnalizowałem chyba tydzień temu, do tej ostatecznej konfrontacji z wszechmogącym Bogiem. I jak temu przyglądniemy się, to tak to właśnie w tym kierunku zmierza. I dzisiaj, tak jak powiedziałem ostatnio, chciałbym przyjrzeć się, czy chciałbym, żebyśmy dokonali takiego podziału tych różnorakich okultystycznych praktyk. Ale zanim to jeszcze zrobię, to przez chwilę bądźmy przy tej myśli. Oto te duchy czyniące cuda, duchy demonów, te moce szatańskie wpływają i działają na ludzi, aby ich przygotować, aby ludzie powstali przeciwko Bogu. I aby szatan na jakby czele narodów ruszył przeciwko Bogu Wszechmogącemu. I my wiemy z Bożego Słowa, że odbędą się dwie takie wielkie bitwy, wojny na ziemi. Przed tysiącletnim królestwem i po tysiącletnim królestwie. A więc jest jakaś siła tajemna, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Popatrzmy jeszcze na to miejsce, na początku Słowa Bożego. To jest drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział. I tu jest napisane, albowiem tajemna moc, od siódmego wiersza, tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
I tutaj ta moc jest nazwana tajemną, ukrytą. Ona jest powstrzymywana od czasów apostolskich do dzisiaj, ale kiedy zejdzie z pola ten, który powstrzymuje, wtedy ona się w pełni objawi. I egzegeci biblijni mówią tutaj, że tą siłą, która powstrzymuje tą moc i antychrysta, o którym tutaj jest mowa, jest Kościół i Duch Święty. Ale kiedy Duch Święty, kiedy Kościół zostanie zabrany, to ta siła w całej pełni powstanie, ta moc się objawi, ale wtedy też będzie zniszczona blaskiem przyjścia Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że uczestniczymy w tym wielkim zmaganiu, które odbywa się. Mówiliśmy na podstawie Bożego Słowa, że te moce to są zhierarchizowane, one działają na powietrzu i wpływają na ludzi. Dlatego znajdujemy odpowiedź, skąd tyle zła jest w człowieku. I to gdziekolwiek byśmy się udali, na które miejsce kuli ziemskiej, który to będziekolwiek wiek, to zawsze znajdziemy tą okropność zła, która znajduje się w człowieku. Dlatego, że człowiek jest po pierwsze z powodu upadku pod władzą tego zła, a po drugie pozwala, aby to zło coraz potężniej go wypełniało i w nim zamieszkiwało. Ta tajemna siła nieprawości działa w różnoraki sposób. Moi drodzy, tak jak po ostatnim wykładzie tutaj rozmawialiśmy jeszcze z niektórymi osobami, możemy widzieć, że ta tajemna moc nieprawości próbuje osiągnąć swoje cele tak, aby przygotować narody, ludy, którzy nie chcą wierzyć prawdzie, którzy nie umiłowali prawdy, a więc będą zwiedzeni. Ludzie, którzy nie chcą przyjąć i nie mają miłości prawdy, która objawiona jest w Bożym Słowie, wystawiają się na zwiedzenie, bo nie będą w stanie rozpoznać, czy to, co oglądają, widzą, czy z czym się spotykają, czy za tym kryje się moc Boża, czy też moc ciemności. Nie będą w stanie tego rozróżnić. Bo czytaliśmy, że ta tajemna moc czyni niezwykłe cuda i znaki. I ludzie będą przypisywać i bardzo często przypisują, tak jak mówiliśmy, to, że za tym stoi Bóg Wszechmogący. I będą zwiedzeni i pójdą w kierunku zwiedzenia, dlatego że odrzucili tego, który mógł ich uchronić od tego zwiedzenia, odrzucili Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. I diabeł w różnoraki sposób to robi. Kiedy ja przygotowywałem, czy tak kompilowałem na nowo te moje wykłady, przygotowując je w Cieszynie, czy wykładając je w Cieszynie, to w tym czasie bardzo mocno była reklamowana i była fascynacja dzieci Pokemonami. Znamy Pokemony, prawda? Czyli takie kieszonkowe potwory, czy monstra, bo to znaczy Pokemon. Czyli taki kieszonkowy potwór, monstrum. I co jest ciekawe, telewizja non-stop reklamowała to dla dzieci jako formę rozrywki. Moi drodzy, tych Pokemonów w tej zabawie czy grze dla dzieci jest 151. I posłuchajcie, czym te Pokemony się zajmują i w co wciągane zostają przez tego rodzaju zabawy dzieci. Mówię to dlatego, abyśmy zobaczyli, jak tajemna moc nieprawości działa i jak tajemna moc nieprawości stępia wrażliwość na rzeczy, które są przez Boga przeklęte i które ściągają na życie człowieka przekleństwo. Bóg chce błogosławić człowieka. Zastanawiałem się nad tym, jak przekleństwo w ogóle przyszło na ziemię. Bo przecież kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział, wszystko jest dobre. A kiedy stworzył człowieka, mówi, jest bardzo dobry. Jak przyszło przekleństwo na ziemię? Pamiętacie, co Bóg powiedział? Z powodu ciebie ziemia niech będzie przekleństwo. Z powodu kogo? Z powodu kogo? Jak tam czytamy? Adama. Jego to, że posłuchał zwodziciela, kłamcy i nie słuchał Boga. Przekleństwo, inaczej mówiąc, przyszło z powodu i przez człowieka. Gdyby człowiek dał odpór diabłu, przekleństwo by nie dotknęło człowieka i ziemi. My oskarżamy Boga. Ludzie mówią, to zło, to wszystko. Wiecie, czasami oglądamy film i są takie jakby niuanse, tak delikatnie są zawalowane oskarżenia Boga. Bo na przykład jest dwójka dzieci w domu dziecka. I teraz ktoś chce jedno adoptować, oni są zżyci, a drugie nie chce być, nie chcą adoptować. I taka jest wypowiedź w czasie filmu. Kto to wszystko tak poukładał? Sugestia jest wyraźna, skierowana przeciwko Bogu. Ktoś tam na górze to wszystko źle poukładał. Żadnych pomyślenia o tym, że to są konsekwencje grzechu człowieka, ojca, matki, żadnych. Skierowane to jest przeciwko Bogu. Delikatnie sączy się to do naszych umysłów, abyśmy zmienili swój sposób myślenia o Bogu. Abyśmy zmienili swój sposób myślenia o tym, co jest złe. Abyśmy tylko próbowali usprawiedliwić siebie, a oskarżyć za wszystko Boga. I teraz, moi drodzy, to szaleństwo Pokemonów, teraz to już opadło, ta fala. Teraz zaczął się Harry Potter. Znaczy, też już jest ta fala opadła, ale o tych Pokemonach troszeczkę. 31 z tych Pokemonów zdobywa kontrolę nad innymi przez gniew i wściekłość. Inaczej mówiąc, dziecko jest inspirowane, wzywane, żeby przez okazywać gniew i wściekłość, jeżeli chce pokonać innego, który ma innego Pokemona i musi zdobyć nad nim przewagę, duchową przewagę. 21. Przez ranienie i dźganie. 12 Pokemonów ma paranormalne zdolności i moce, czyli dziecko jest uczone i wprowadzane do zabawy, aby przez niego, czy używając Pokemonów, doświadczało, czy używało nadnaturalnych, demonicznych mocy. 65 wykorzystuje siłę, żeby dominować nad innymi, mieć przewagę nad innymi. Inaczej mówiąc, dziecko uczy się magii, czarów, uczy się myślenia okultystycznego, spirytualistycznego w tym bardzo negatywnym znaczeniu. Po co to jest? Bo tajemna moc nieprawości działa i powoduje, że dzieci zaczynają nie myśleć po chrześcijańsku, nie wartościami i prawdami chrześcijańskimi, ale okultystycznymi, magicznymi. Taka gra dla dzieci jak Magic czy Gathering. Jest 6 milionów uczestników tej gry. Są fanty, są nagrody, wysokie stypendia, nie tylko dla dzieci, które uczestniczą w tej grze. I gry te uczą dzieci wywoływać demony, rzucać przekleństwa, unieszkodliwiać przeciwnika, zabijać swoich przeciwników. Fantazjować o brutalnych i ciemnych siłach. W tej grze Magic na przykład, na jednej z kart, którą dziecko otrzymuje do gry, jest wymiana dusz. Jest obrazek, jak duch unosi się znad grobu. Duch umarłego wychodzi z grobu. I instrukcja jest do tej karty, aby złożyć w ofierze białą ofiarę. A więc zobaczcie, jaki sposób myślenia jest przekazywany. I dzieci, stosując czy bawiąc się tą grą, na przykład jeden człowiek, który to opisuje, mówi tak, że jego chłopiec, jego dziecko przyleciało z podwórka, bo dzieci na podwórku, grając tą grę, wzywały duchy, aby weszły do ich ciała. I dzieci w ten sposób wzywały te duchy i nazywały to opętaniem i uważały, że jest to świetna zabawa. Czyli popatrzcie, w jakim kierunku i do czego prowadzą nas te, prowadzi ta tajemna moc nieprawości. Inny rezultat tych gier to myślenie o zabijaniu, o otruwaniu, atakowaniu, zaciekłości, niszczeniu. A w telewizji, kiedy to oglądacie, mamy piękne obrazki, kolorowe pokemonki, za którymi kryje się konkretna filozofia, konkretny sposób myślenia. Taki Pokémon 97, kiedy jego wzrok spotyka się ze wzrokiem przeciwnika, wprowadza go w hipnozę i stan zaćmienia. Popatrzcie, jakie rzeczy są komunikowane, przekazywane dzieciom. A więc kto ma Pokémona o większej sile, mocy okultystycznej, wygrywa. Tak więc zwróćmy uwagę i zwracajmy uwagę, co mają nasze dzieci, jakie gry mają, w co się bawią, czego używają, jakich symboli używają. Bo nie wyobrażam sobie, żeby chrześcijański rodzic pozwalał swojemu dziecku obnosić się z elementami, które wyraźnie nawiązują do praktyk okultystycznych. Bo przecież my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Tak więc to nie jest zabawa, to nie jest coś takiego, z czym można, że tak powiem, nad tym się uśmiechnąć i powiedzieć sobie, a niech się tam bawią. A niech oni się tam czymś zajmują i dadzą nam spokój. Bo może być już później w ogóle brak spokoju. Psalm 25 mówi, Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Bóg jest dobry i prawy. Jeśli chcesz poznać drogi Boże, chcesz poznać to, co jest prawdą, Bóg ci to objawi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto Bóg ma moc cię podnieść i wybawić. Moi drodzy, inne rzeczy, o których chcę wspomnieć. Kult szatana, który rozpoczął się oficjalnie w 1966 roku w Stanach Zjednoczonych. Tym pierwszym jakby kapłanem i założycielem kościoła szatana był LaVey. On już nie żyje. I nastąpiła fascynacja satanizmem. Jeszcze przed wielu, wielu laty, może 10, może więcej, kiedy rozpoczynaliśmy jeździć do więzienia w Bielsku, kiedy rozmawiałem z jednym z oficerów, on mówił, w Polsce wtedy istniały 3 różne grupy satanistyczne. A więc fascynacja diabłem, kult diabła, kult szatana. Wiele, wiele lat temu, około 30, pojawił się taki film Romana Polańskiego, Dziecko Rozemary. Prawda? O opętanej dziecku, które było opętane. Ale co jest ciekawe, o czym nie wiedziałem, nie oglądałem tego filmu i nie chcę go oglądać. I są rzeczy, których nie chcę nawet oglądać. Rzeczy, które zajmują się, czy wyraźnie nawiązują do praktyk okultystycznych, zjawisk okultystycznych, nie chcę ich oglądać i brudzić tym mojego umysłu. Nie chcę pozwalać, żeby diabeł nasączał mój umysł tymi rzeczami. Ale co jest szczególne? Bohaterem głównym, ojcem tego opętanego dziecka był nie kto inny jak LaVey. Czyli założyciel kościoła szatana. Wyobrażacie to sobie? I teraz ludzie gremialnie idą do kina. I oto tam jest człowiek w głównej roli, który jest satanistą, który rozpoczyna kult szatana. I tam są rzeczy, które są związane z okultyzmem i ludzie to chłoną i mają kontakt i pozwalają na tym treściom, tym pojęciom, no, a zadanym człowiekiem jest pewna duchowość. I później pojawiły się inne filmy, Omen i inne filmy, a teraz to już jest. Kiedyś to było pewne tabu, granica, która została złamana, a teraz te drzwi zostały wyważone i nawet na pierwszym programie czy drugim programie już nie musisz oglądać Polsatu, ale na programach tych publicznych, państwowych przekazywane są filmy, które sączą do świadomości ludzi zjawiska z tego obszaru magii, spirytyzmu. Po co? Ja myślę, że jest to robione w jeden sposób, aby zneutralizować system obronny myślenia człowieka, aby oswoić człowieka z tymi treściami, aby ludzie nie widzieli w tym żadnego zagrożenia, byli przygotowani na pojawienie się Antychrysta. Chyba że ktoś ma lepsze wytłumaczenie. Albo inne jeszcze. To chętnie posłuchamy. W każdym razie, zwróćmy uwagę, że jeżeli jest przekroczone pewne przykazanie Boże, czy pewna granica, jeżeli ktoś już wyważy drzwi, to później już jest to coraz szerzej i ludzie już na to nie zwracają uwagi. Dzisiaj kto zwraca uwagę na to, że chłopak z dziewczyną sobie po prostu gdzieś wynajmują pokój i mieszkają? Kiedy ja byłem młody, kiedy ja byłem młodszy i kiedy szedłem ulicą, to wiecie, nikt na ulicy z młodych ludzi nie mógł w obecności starszego wypowiedzieć wulgarnego słowa. Jeśli ktoś chciał zapalić papierosa z młodych ludzi, to się chował. Nikt nawet nie pomyślał, że młody chłopak weźmie i będzie chodził objęty z dziewczyną i całował się na ulicy. A dzisiaj? Niech ci starsi drżą, bo młodzi idą. Jak byłem właśnie w Düsseldorfie, nawrócił się tam człowiek. To on mówi tak, na łyso ogolony, czarna skóra, obwieszony różnymi kastetami, łańcuchami. Jak żeśmy szli drogą, to wszyscy tylko tak, na boki, bo myśmy szli. Ale teraz idzie jak owca potulnie za Jezusem. Halleluja. Wiecie, to jest największy cud. Z takiego hardego człowieka nagle stał się baranek. Owieczka Jezusa. To jest Boża łaska i Boża moc. A więc widzimy, dzieje się coś w tych rzeczach. Otwórzmy taki chyba kluczowy tekst z 5 Księgi Mojżeszowej z 18 rozdziału. I od 9 wiersza będziemy czytać. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Na kilka rzeczy chciałbym tutaj zwrócić uwagę odnośnie tego fragmentu. Kiedy Abraham został powołany przez Boga, to Bóg mu obiecał na około 400 lat przed tym, co tu zostało napisane, że Kanaan będzie należeć do jego potomków i oni tą ziemię obejmą. a ludy, które tu mieszkają, ich wina dopełni się przez 400 lat. Czasami ludzie czytają Biblię, rozpoczynają od tej pierwszej Mojżeszowej. Dochodzą do piątej. Tak jedna siostra mi powiedziała, jak doszłam do Jozuego, zamknęłam Biblię, powiedziałam, to jest wszystko okropne. Ale jak później usłyszała głos Boży z nieba, otwórz Biblię i czytaj. Otworzyła jeszcze raz i przeczytała, ja, Jahwe, umiłowałem Ciebie. Choćby Cię wszyscy opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. To jej serce pękło i zaczęła rozumieć Pismo. Moi drodzy, Bóg dał 400 lat narodom kananejskim na opamiętanie. Tu jest powiedziane, gdyż te narody właśnie zostały wypędzone, gdyż słuchały wierzbiarzy wróżbitów. Gdyż te narody uprawiały czary, magię i te wszystkie rzeczy, które są tutaj wymienione. I przez 400 lat Bóg cierpliwie czekał na opamiętanie się tych ludzi. My wiemy, że zanim przychodzi sąd Boży, Biblia mówi, że sąd poprzedza miłosierdzie Boże. A więc zanim będzie sąd, Bóg zawsze okazuje miłosierdzie. Bóg zawsze daje czas na opamiętanie. Ale ten czas się skończył, nie został wykorzystany, nie było opamiętania, nie było porzucenia grzechu i te narody zostały tutaj wytępione. Wszystkie, całe narody, wszyscy, całe rodziny, wszyscy zostali wytępieni z powodu grzechu. Pamiętajmy, że to nie był czas łaski. To był czas zakonu i prawa. Że z tej ziemi wręcz fizycznie ludzie musieli zostać usunięci. Ale też pamiętajmy, że Bóg jest prawodawcą i sędzią. Jest Bogiem miłującym, ale jest też sędzią, który sądzi i będzie sądził wszystkich ludzi. Jego sąd jest zawsze sprawiedliwy. A więc Bóg czekał, ale oni z tym nic nie zrobili. I Bóg przestrzega swój naród, który wprowadził do tej ziemi. Wy w ten sposób nie postępujcie. Gdy otwieramy drugą królewską, 23:10, 23 rozdział, drugą królewską, wiersz 10, 17, 16 i 17, to tam widzimy, że Izraelici zaczęli, podobnie jak Kananejczycy, Moabici, składać ofiary z dzieci. Tu jest powiedziane, nie będziesz swoich synów czy córki przeprowadzał przez ogień. To był sposób składania ofiar tym pogańskim bóstwom, Molochowi. I tam Izraelici dopuścili się rzeczy. Bóg mówi tutaj w trzeciej Mojżeszowej, 18:21, jest odniesienie do tego, Jeremiasza 7:31, wznieśli miejsce ofiarne Tofet w dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nie nakazałem i nawet na myśl mi nie przyszło. A więc oni zaczęli praktykować, czy wchodzić w te pogańskie praktyki. Dzisiaj właściwie ofiary z ludzi praktykuje satanizm. W tej najgorszym wydaniu sataniści składają ofiary z ludzi. Porywani są ludzie, zabijani, ich krew jest składana podczas mszy czy podczas ich takich specjalnych nabożeństw szatanowi. Oczywiście tam są, dzieją się jeszcze i wiele innych rzeczy. Tak więc popatrzmy, Bóg ostrzega i mówi, przez te rzeczy stanie się człowiek nieczysty, nie tylko, stanie się obrzydliwy dla Boga, i będzie pod Bożym gniewem, jeżeli człowiek w te rzeczy wejdzie. Mówiliśmy tydzień temu, że to nie ma znaczenia, czy ktoś w to wchodzi świadomie, czy nieświadomie. Bo te siły czują się zaproszone, demony, moce ciemności czują się zaproszone w momencie, kiedy ktoś, nawet wystarczy, że uczestniczy, że przypatruje się tego rodzaju praktyką, może być tak, że te siły wykorzystają to, i, że tak powiem, będą próbowały go opanować. To, co tutaj widzimy w tym 18 rozdziale, oprócz tego składania ofiar w tym najgorszym wydaniu ze swoich dzieci, tym bóstwom, bożkom, ale z pierwszego listu do Koryntian, z 10 rozdziału my wiemy, że za wszelkiego rodzaju bożkami pogańskimi kryją się demony. A więc nie ma bożków, ale są demony. Za każdym kultem kryją się demony. Tak naprawdę oni swoje dzieci ofiarowali demonom. Straszne. I tutaj jest powiedziane tak, jest mowa o tym, że nie znajdzie się u ciebie ani wywoływacz duchów, i też w 11 wierszu wzywający zmarłych. A więc nie będziecie próbować ani wzywać zmarłych, ani wywoływać duchów. To są dwie różne rzeczy, które możemy łączyć pod tym pojęciem spirytyzmu. Spirytyzmu, który wiąże się właśnie z próbą kontaktu z duchami lub z duchami umarłych ludzi. Bo mamy do czynienia w spirytyzmie z duchami umarłych ludzi albo z duchami, które są na powietrzu. Czyli z demonami, z tymi siłami na powietrzu. I w spirytyzmie jest ta próba kontaktu. Szczególnie w New Age jest to bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o ten kontakt z tymi duchami na powietrzu. Spirytyzm jest pewnego rodzaju religią, filozofią, właściwie religią, dlatego że spirytyści wierzą w moralną pracę nad sobą i samozbawienie. A więc spirytyzm nie jest tylko jakąś czynnością okultystyczną. Spirytyzm jest próbą samozbawienia się poprzez pracę nad sobą, chociaż sam spirytyzm w sobie jest bezbożny i niemoralny, bo jest kontaktowaniem się z duchami. Nauka spirytystów zaprzecza istnienia grzechu i winy człowieka. Spirytyzm wciąga ludzi pod bezpośredni wpływ duchów mocy demonicznych. Spirytyści w swoim nauczaniu stawiają Pana Jezusa obok Brahmy, Buddy czy Zaratustry. Dla nich nie ma rozgraniczenia. Te postaci, te bóstwa są ustawiane w tej samej linii. Taką odmianą uduchowioną spirytyzmu jest spirytualizm, gdzie próbuje się poprzez pewne jakby inwokacje chrześcijańskie zatuszować czy wprowadzić w błąd uczestników tych spotkań, że mają do czynienia ze spirytyzmem. Powoływanie jest się na Trójcę Świętą czy imię świętych, aby ludzie tutaj byli troszeczkę zdezorientowani. Spirytyści przekręcają oczywiście Biblię i próbują ją wykładać spirytualistycznie, jakby próbując bronić swojej doktryny. A więc są takie miejsca w Biblii, gdzie oni mówią, o właśnie, tam jest coś takiego. Między innymi powołują się na przemienienie pańskie na górze. Prawda? Tam jest objawiony Mojżesz i Eliasz. A więc próbują to, co jest święte, czyste, próbują bronić swojej doktryny, to, co uważają, że właśnie jest prawdą. W tym spirytualizmie, kiedy odbywa się nabożeństwo, to medium, czyli środek, poprzez który następuje kontakt żywych z umarłymi, na przykład przedstawia się zgromadzonym, że jest wywołanym apostołem Piotrem czy Pawłem na przykład i ma do zgromadzenia naukę czy jakieś posadzenie. Widzicie, ja tak z wielką drżeniem i bojaźnią o tym wspominam, bo na samą myśl to mnie aż, że tak powiem, ale takie rzeczy się dzieją i człowiek, który nie zna prawdy, nie zna Bożego Słowa, może być pochwycony, zauroczony tym, ale Biblia mówi, ale my mamy Ducha Bożego. I ten, który jest w nas, jest większy. I kiedy masz do czynienia z różnego rodzaju rzeczami, już w swoim duchu jesteś ostrzeżony, że coś jest nie tak, nawet jeśli na początku jeszcze nie wiesz, czy coś jest nie tak. Jak powiedziałem, kiedy przygotowywałem, czy jakby na nowo opracowywałem te wykłady, to był boom na Harry Pottera. Dwa pierwsze tomy się ukazały. Tak? Ukazały się dwa pierwsze tomy, czy pierwsze jeden, a później drugi? Chyba. I była taka fascynacja. I Gazeta Wyborcza ujawniła, co będzie w kolejnym tomie. I tam było coś takiego, że taka jest historia opisana, że ten, nie wiem, czy to Harry Potter, czy ktoś tam znalazł się w izbie wytrzeźwień. Nagle był teleportowany i znalazł się w Polsce w izbie wytrzeźwień. I kiedy wymówił słowo spirytus, ci, którzy tam pacjenci leżeli, nagle się ożywili, bo zrozumieli od razu, o co chodzi. Oczywiście, że to słowo spirytus oznacza duch. I znowu Polska została tak źle przedstawiona, nawet w takiej książce. I muszę wam powiedzieć, że podzielić się swoim własnym zdaniem na ten temat, jeśli chodzi o Harry Pottera. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Ja wiem, że została nawet wydana książka przez chrześcijanina odnośnie Harry Pottera. I wiecie, co jest ciekawe? Że z tego, co relacjonowano, jak to się ta książka pojawiała, a później film się pojawił, że bardzo często to rodzice ciągnęli dzieci na ten film. I dzieci były takim parawanem, bo rodzic się trochę wstydził, głupio mu było iść na film dla dzieci, to namawiał swoje dziecko, chodźmy, wybierzmy się na ten film. I teraz znowu mamy miliony egzemplarzy sprzedanych, lektura prawie że obowiązkowa, no bo musimy być w tym trendzie i modzie. Pytanie, czy musimy być? I kiedy zastanawiałem się nad tą sytuacją wtedy, to było ponad pół roku więcej temu, to gdzieś tam się dogrzebałem, że autorka Harry Pottera, która go pisała, przez 3 lata studiowała magię, aby zapoznać się, jak to wszystko funkcjonuje, aby rzetelnie oddać te wszystkie rzeczy w swojej książce. Kiedy rozmawiałem z jedną nauczycielką na ten temat, ona się zaczęła ze mnie śmiać i mówić, nie, to jest taka pouczająca, dobra lektura. Tam jest zło, jest dobro. To tak jak w tych starych bajkach dla dzieci jest czarownica, dobra wróżka i zła wróżka. Ale ja nie wiem, czy my jako chrześcijanie czytamy o dobrych wróżkach i złych wróżkach, to jest raz. I nie wiem, czy jest dobrym materiałem do kontemplacji, do takiego rodzinnego, do takiej rodzinnej społeczności przy książce czytanej na głos Harry Pottera. Czy dom chrześcijański tak powinien wyglądać, tym się zajmować, skoro, że tak powiem, kolejne tomy, z tego co wiem, co słyszałem, jeszcze bardziej są nafaszerowane magią i czarami. I teraz znowu, nie, orientować się trzeba. Ale pamiętajmy, że ciekawość to pierwszy stopień, gdzie... Jest czasami taka niezdrowa ciekawość. No Ewa też właśnie taka ciekawa. No, dobre do nabycia wiedzy, nie? A nuż coś skorzystam. No jak przeczytam. Wiecie, ja nie chcę demonizować pewnych rzeczy, ale chcę, żebyśmy myśleli, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy zastanowili się, czy to rzeczywiście jest dobry materiał dla mnie, czy dla moich dzieci. Bo szczerze mówiąc, ja jestem zdecydowanie na nie. Ale każdy ma prawo sobie tutaj wybrać, tak jak każdy ma prawo decydować, co zrobi ze swoim życiem i jak to dalej będzie dalej swoje życie kierował. Wróćmy do tego spirytyzmu, bo tak o tym spirytusie i to mi się tak... Ten współczesny spirytyzm powstał w USA
W roku 1843, 31 marca, trzy siostry, Kate, Margaret i Lea Fox, za pomocą stukania skontaktowały się z duchem zamordowanego domokrążcy. Znaczy, coś zaczęło w domu, jak to mówią, straszyć. Coś się odzywać. No i one stwierdziły, że to musi być jakiś duch, który zamieszkuje ten dom, w którym one mieszkają. I umówiły się, że jeżeli ten duch zastuka, załóżmy, raz czy dwa razy, one mu zadawały proste pytania, które odpowiada się tak lub nie. A więc stworzyły pewien system szybciutko. No i zaczęły się komunikować z tym duchem i on, wiecie, tak stukał, jak one go zadawały pytania albo tak, albo nie. I dowiedziały się, że on jest duchem zamordowanego człowieka. Na pytanie, gdzie został pochowany, czy tam, kiedy już tak wymieniały po kolei, otrzymały odpowiedź, że jest pochowany w piwnicy. No to poszły, odkopały i rzeczywiście znalazły szkielet człowieka zakopanego. Ale później, kiedy ta sprawa nabrała rozgłosu i, wiecie, fascynacja i gazety to nagłośniły i tak dalej, jedna z tych sióstr, Margaret, zaprzeczyła wszystkiemu i powiedziała, że to było tylko kłamstwo i oszustwo. Że to nie jest prawda, że to wcale nie było żadnego kontaktu, żadnego stukania i tak dalej. Ale sprawa została już ruszona w ruch. Jedni już uwierzyli, przyjęli i tak dalej. Zastanawiamy się i możemy powiedzieć, że na pewno jest wiele fałszywych mediów, czyli tych pośredników pomiędzy żywymi i umarłymi, tym światem naszym i tym światem niewidzialnym. Zastanawiamy się też, czy to działa na zasadzie tylko fałszu, kiedy jest seans spirytystyczny i wywoływany jest duch zmarłej ciotki, wujka czy kogoś. Bo wiecie, jest to pragnienie w człowieku dowiedzenia się, jak to jest po śmierci. Albo jest takie pragnienie usłyszenia jeszcze tego, który od nas bliski odszedł, przynajmniej dowiedzieć się, czy jest mu tam dobrze. Prawda? Jest coś takiego w człowieku. Ja pamiętam, jak na takich spotkaniach rodzinnych to się tak mówi, tam straszyło, tam to się działo, tam... Nie wiem, czy wyście mieli takie spotkania rodzinne, ale takie te różne opowiastki tak krążą i tak gdzieś tam się to przeplata. I czasami ludzie sobie na takich spotkaniach rodzinnych mówią, wiesz, jak ty odejdziesz pierwszy, to przyjdź i powiedz mi, jak tam jest. Jest ta ciekawość. Jest to pragnienie zaglądnięcia za kurtynę, za zasłonę śmierci. Jak to jest? I teraz podczas seansów, kto się naprawdę objawia? Czy to medium oszukuje? Może tak być. Czy to medium rzeczywiście, przez to medium nawiązany jest kontakt z duchem umarłej osoby? Bo dzieją się dziwne rzeczy. Stolik się rusza. Wiecie, czasami to medium zaczyna... Tam są takie zjawiska, które się dzieją. Tak zwana materializacja. Czyli przyjęcie przez ducha, który został wywołany postaci ludzkiej, zmarłego lub zwierzęcej. I medium może się też upodobnić do wywołanej postaci, tak zwana ektoplazma. Gdzie to są straszne rzeczy. Wybaczcie, że o tym mówię, ale zaprosiliście mnie, żebym o tym mówił. I teraz ludzie mówią, jak to? Przecież słyszałem głos. Ten głos tego, który był w transie, to był głos właśnie tej osoby. Więcej, ona powiedziała szczegóły z życia, o których nikt nie wiedział. Ja zadam wam pytanie. Czy diabeł nie zna różnych szczegółów z naszego życia? Może nie znać myśli, ale zna słowa, wydarzenia. Jeżeli jest napisane w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 14 i 15 wierszu, i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Jeśli diabeł potrafi, szatan potrafi się tak zamaskować, że ludzie są gotowi odebrać go jako posłańca z nieba, jako anioła światłości, to co za problem dla tych duchów, dla tej mocy, w taki sposób się pokazać, jak wyglądał dany człowiek, czy jakieś zwierzę. Wiecie, w tych seansach dzieją się inne też rzeczy. Jest coś takiego, jak ciało astralne, to jest wysyłane z ciała materialnego w celu wykonania jakiegoś zadania. Osoba taka widziana jest w tym czasie w dwóch różnych miejscach. A więc w miejscu, w którym odbywa się seans i w miejscu, do którego została wysłana. Niektórzy uważają, że osoby zmarłe promieniują po śmierci. Stąd ukazywanie się duchów. A więc widzimy myślenie, sposób myślenia. Bóg powiedział, nie wolno wam przekraczać tej granicy, bo przez to staniecie się nieczystymi i znajdziecie się pod wpływem tych sił. Wiecie, ludzie myślą tak, to bardzo często, kiedy ludzie zajmują się magią, czarami, spirytyzmem, bardzo często ci ludzie myślą tak, że oni wykorzystają diabła, wykorzystają tą moc dla swoich celów. Oni nie uważają, że są wykorzystywani przez diabła. O, im się wydaje, że to oni manipulują i mają pewne granice bezpieczeństwa, że są w każdej chwili gotowi się wycofać. To jest niemożliwe. Ci ludzie są okłamani, zwiedzeni i znajdują się pod silnym wpływem demonicznym. W pierwszym to Tymoteusza 4:1-3 jest powiedziane, że wyjdzie wiele zwodniczych duchów na ten świat. Pierwszy Tymoteusza 4:1-3. Trzecia Mojżeszowa 19:31 mówi, nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów. Trzecia Mojżeszowa 20 rozdział, wiersz 6 i 27 mówią nam, że kto wywoływał duchy, czy próbował wróżyć przez duchy umarłych, był karany śmiercią. Pierwsza Samuelowa 28:7. Tam jest ciekawy ten seans, czy próba wywołania, nie próba, wywołanie ducha Samuela. 28 rozdział, wiersz 7. I tutaj ta nekromancja, tutaj mamy do czynienia z nekromancją, inaczej do spirytyzmu, która jest formą wróżenia, wróżbiarstwa. Wiersz 7. Wtedy rzekł Saul do swoich sług, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy, jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami, a gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli, powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. I czytamy tą historię i zjawia się Samuel. Pytanie, czy zjawia się Samuel? Czy mamy do czynienia rzeczywiście z Samuelem? W Nowym Testamencie, kiedy Jezus zmartwychwstał, jest napisane, że wziął klucze piekła i śmierć. I znaczy, ja mam na to swój pogląd, jeśli chodzi o to wydarzenie. Możemy się sprzeczać. W każdym razie, to, co zrobił Saul, to jak nam mówi pierwsza księga Kronik, 10, wiersz 13 i 14, do swoich grzechów dołożył ten, że wywoływał ducha zmarłego. Definitywnie to, co tutaj jest napisane, to jest przekroczeniem Bożego przykazania. Zresztą wcześniej czytamy, popatrzcie,
W wierszu trzecim tego 28 rozdziału Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę i pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. A więc zgodnie z zakonem Pana Saul wytępił, wymordował wszystkich, którzy zajmowali się wróżbami i wywoływaniem duchów. I ta kobieta gdzieś się uchowała, ukryła się. I Saul, kiedy już Pan od niego odstąpił, poszedł, aby szukać u niej rady. I pierwsza kronik mówi, i dołożył do swoich grzechów jeszcze jeden. A więc jest to grzechem. Na pewno, bo tak mówi Boże Słowo. Jest pytanie teraz, czy objawił się Saul. Ja tak zastanawiam się, czy w seansach spirytystycznych objawiają się rzeczywiście ci, którzy odeszli. Bo wierzę, że przynajmniej w tym momencie, kiedy to nowe przymierze zostało zawarte przez Jezusa Chrystusa i Jezus po zmartwychwstaniu wziął klucze piekła i śmierci, wierzę, że to jest niemożliwe. Ale to, kto się objawia, czy głos, który ludzie słyszą, to są demony, które przybierają postać czy umarłych, czy materializują się, czy się objawiają. I ludzie są oszukiwani i ludzie są zwodzeni. Jest taka ciekawa myśl, że właśnie tym medium w ogrodzie Eden był wąż, którym posłużył się diabeł. Był środkiem, poprzez który człowiek został przez diabła zaatakowany. Diabeł nie pokazał się tak, jak wygląda, bo może człowiek by się przestraszył i nawet by nie rozmawiał. Użył do tego węża. Zdobył go, posiadł go, jako medium go użył. I przez to medium zaatakował Adama i Ewę. My wiemy, że w objawieniu diabeł jest nazwany starodawnym wężem. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Kiedy czytamy tą historię wywołania ducha Samuela i kiedy tam czytamy, jak on mówi, poniesiesz śmierć, twoi synowie zginą, wojsko upadnie, mówimy, wszystko się zgadza. Jest dokładnie tak, jak zaraz nastąpiło na drugi dzień. Nie dajmy się zwieść pewnym rzeczom. Kiedy czytacie 16 rozdział Dziejów Apostolskich, chyba 16, o tej dziewczynce Filipii, to jest właśnie ciekawe. Od 16 do 18 wiersza w 16 rozdziale, posłuchajmy. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami woła, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. To, co wróżyła, czy to, co mówiła z inspiracji ducha wróżby, wróżbiarstwa, zgadzało się. To było prawdą odnośnie Pawła. Był sługą Najwyższego. Głosił drogę zbawienia. I to, co tam przez tą wróżkę usłyszał Saul, też było prawdą. Pytanie jest, kto przemawia? To jest, na tym polega zwiedzenie i oszustwo, że bardzo często ludzie łapią i mówią, aha, to się sprawdziło, tu się zgadza, to tak właśnie jest, tu coś cudownego się wydarzyło, ponadnaturalnego. Ludzie zamiast pytanie zadać zasadnicze, kto to uczynił, jaką mocą to jest uczynione, ludzie mówią, to jest nieważne, ważne, że działa. Nieważne dla nas. Nieważne jest dla nas, że coś działa, my musimy i zadajemy pytanie, jaka moc i kto tak naprawdę stoi za danym cudem, za danym wydarzeniem, czy nawet za danym proroctwem, bo nawet proroctwo w Kościele musi być jak? Rozsądzane. Rozsądzane. To jest wspaniałe, że Bóg ciągle wzywa nas do tego, abyśmy używali swojego rozumu, oświeconego rozumu. I abyśmy badali to, co się, z czym się spotykamy, porównując to z Bożym Słowem. Okazuje się, że w Niemczech przed II wojną światową spirytysta Arthur Dinter przez swoje publikacje rozpowszechniane w setkach tysięcy egzemplarzy, w których występował przeciwko Staremu Testamentowi i Żydom, utorował drogę dla Hitlera. Spirytysta, który był antychrześcijański i antyżydowski. I pod wpływem, pod wpływem tego rodzaju duchów znalazł się naród niemiecki. Popatrzcie, to jest niesamowite. Kiedy ludzie u władzy czy narody pozwalają, dają wiarę i pozwalają się manipulować tego rodzaju tajemnymi siłami. I gdy otwieramy Dzieje Apostolskie, jakbyśmy tak szli, 8 rozdział, 16 rozdział, 19 rozdział Dzieł Apostolskich, jeszcze tam jedno miejsce, które mi uciekło, widzimy wyraźnie, że ludzie czarnoksiężnicy, wróżbici, byli zawsze w otoczeniu liderów rządzących, sprawujących władzę. Popatrzmy na 13 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł był na Cyprze, przeszedłszy całą wyspę, aż do, od 6 wiersza, aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. To jest wspaniałe widzieć, kiedy lud Boży jest napełniony Duchem Świętym. Mamy Ducha Bożego i nawet kiedy następuje konfrontacja, to zwycięstwo należy do nas. Popatrzcie, jak nazwany jest ten człowiek, synu diabelski. Ten, który zajmuje się czarnoksięstwem, czarami, wróżbami, to synu diabelski. To są bardzo mocne słowa. Pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności. To jest człowiek, który innych powstrzymuje, aby nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Moi drodzy, nie tak dawno, chyba w zeszłym tygodniu, była taka migawka chyba na Polsacie i taki był program, właściwie nie wiem, jaki to był program, bo tak włączyłem i później, bo akurat on się kończył i tam młody człowiek mówi tak: odkryłem w sobie paranormalne właściwości. Byłem tym zafascynowany i myślałem, że mam dar od Boga. I byłem przekonany, że Bóg dał mi dar, aby pomagać ludziom. Czy uzdrawiać, czy jakieś inne rzeczy robić. Ale w pewnym momencie znalazłem się, wiecie, w naszym kraju odbywają się potężne sympozja czarowników, wróżbitów, magów i tak dalej, i tak dalej. W Krakowie i w Warszawie. Festiwale wręcz. Mówi, znalazłem się, przyszedłem na spotkanie z takimi ludźmi. Wiecie, to jest łaska. I mówi, kiedy tam się znalazłem, ja sam robiłem te rzeczy, kiedy popatrzyłem na tych ludzi, uświadomiłem sobie, że ci ludzie są pełni zła i są tak niebezpieczni, że się wystraszyłem i zrozumiałem, że to, co ja mam i to, co oni mają, to nie jest od Boga, ale jest od mocy diabelskich. I tam w telewizji mówi tak, i prosiłem Boga,
żeby mnie od tego uwolnił. I już nie mam tej właściwości. Jestem wolny. Mówi, przeraziłem się, bo ci ludzie mówią, my robimy dobrze. My staramy się pomóc ludziom, a jeśli staramy się pomóc, to w czym problem? Pytanie jest, czy rzeczywiście pomagają ludziom? Za tydzień będziemy może mieli takie dwa mocne świadectwa, jak pomagają ludziom. Jak to wygląda? W ruchu New Age, cały ruch New Age jest bardzo pod silnym wpływem duchów, tak zwanych przewodników, które przekazują różne informacje do tych, którzy szukają kontaktu z tymi duchami i przygotowują drogę na pojawienie się antychrysta. Ruch Nowego Wieku, jak się nazywa, czy wodnika, głosi upadek chrześcijaństwa i zniszczenie chrześcijaństwa. Mówią, że ta nowa era, a więc kiedy minie ten czas ryby, czyli znak chrześcijan, pojawi się era wodnika, mówią, że to będzie dopiero era pokoju, szczęśliwości i braterstwa, która będzie wynikiem oświecenia duchowego, jakie będzie stanie się udziałem wszystkich ludzi. I człowiek w końcu osiągnie boskość, która w nim tkwi. Nie będzie śmierci. To głoszą. Moi drodzy, media, które przekazywały od tych istot duchowych, tych przewodników oraz telepaci kontaktujący się z UFO, pamiętacie, 15 milionów ludzi jest głęboko przekonanych i wierzy w UFO. A więc te istoty duchowe przekazały, że w roku 1967, 24 grudnia o północy, pojawi się na niebie wielkie światło i nastąpi katastrofa. Czy my wiemy, że żadnej katastrofy nie było? Jesteśmy, żyjemy, mamy się dobrze. Ale co chcę powiedzieć? 90% tych przekazów to są kłamstwa. To są fałszerstwa. A jednak ludzie idą za tego rodzaju duchami. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. John Kell, badający przekazy mediów, stwierdził, że kontaktujący się z UFO otrzymywali takie same przekazy jak media podczas transu, kontaktując się z duchami. To jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli ktoś nam mówi o tych niezidentyfikowanych obiektach i mówi, że no w końcu coś tam musi być w tym kosmosie, jest, i mamy jakieś przekazy i tak dalej, to zobaczmy, w jakim otoczeniu, czy z czym to jest porównywalne z tym samym, co dzieje się podczas seansów spirytystycznych. Te same duchy, które zwodzą, które przychodzą do ludzi. To jest zdumiewające. Ludzie wierzą w coś, czego nigdy, na co nigdy nie znaleźli materialnego dowodu, mam tu na myśli UFO, ale odrzucają wiarę w jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Ludzie potrafią wierzyć w takie absurdy, a nie wierzą w coś, co jest bardzo logiczne. Mówi Paweł o tym w liście do Rzymian w 1 rozdziale, że człowiek jest w stanie poznać Boga, a dlaczego go nie poznaje, tam jest odpowiedź. Moi drodzy, my nie musimy pytać, nikt nie musi pytać, nikt nie musi udawać się do duchów, do zmarłych, aby dowiedzieć się, co jest po śmierci. Biblia wyraźnie mówi, co jest po śmierci. Kiedy otworzysz Biblię, wiesz, co czeka człowieka po śmierci. Wspaniałym tutaj przykładem jest Łukasz, 16 rozdział, 19 do 31 wiersz. Pamiętacie historię Łazarza i bogacza. Przepaść wielka między jednym i drugim. Wyraźnie jest powiedziane, jak umiera wierzący, odrodzony człowiek, gdzie idzie, że idzie do miejsca, które już jest miejscem dobrym, wspaniałym, rajem, jak Pan Jezus to nazwał na krzyżu w stosunku do tego łotra po prawicy. Tam w Łukaszu jest powiedziane łono Abrahama. A ten, który był niepojednany, nieodrodzony, już znalazł się w miejscu męki, cierpienia. Mówi, poślij kogoś, Abrahamie, poślij Łazarza, żeby umoczył moje wargi, bo męki cierpię w tym płomieniu. Moi drodzy, Biblia ostrzega nas bardzo wyraźnie. Billy Graham tak pięknie mówił, ludzie chcą słuchać o Bożej miłości. Mówią, że Bóg nie ma nic wspólnego z tym potępieniem i piekłem, ale mówi, kiedy czytamy Ewangelię, to tym, który najwięcej mówił na temat i ostrzegał przed wiecznym potępieniem i ogniem wiecznym, był Pan Jezus Chrystus. Najwięcej wzmianek na temat piekła, wiecznego potępienia zawarte jest w Ewangeliach, w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jezus po to przyszedł na tą ziemię i oddał życie, aby nikt z nas nie musiał się tam znaleźć. Bo w Mateuszu 25 rozdziale jest powiedziane, że piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Jeżeli człowiek tam się znajdzie, to dlatego, tak jak czytaliśmy w liście do Tesaloniczan, dlatego, że nie przyjął miłości prawdy. Odrzucił prawdę. Odrzucił tego, który został dany z nieba, odrzucił Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tak więc Biblia mówi, że są tylko dwie drogi. Jedna, wąska, na którą się wchodzi przez wąską bramę, którą jest Jezus, która prowadzi do życia wiecznego. Jest druga droga, szeroka, ale końcem jej jest zatracenie. Pan Jezus mówi, i wielu jest tych, którzy idą tą szeroką drogą. Pomimo tego, że są wzywani przez Boga, wzywani przez Jezusa, zapraszani, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja dam wam ukojenie, aby każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, był zbawiony, a więc ludzie są wzywani przez Zbawiciela. Jezus oddał za nas swoje życie, zapłacił najwyższą cenę, a jednak Jezus mówi, niewielu jest tych, którzy decydują się przyjść do mnie i iść tą wąską bramą do żywota wiecznego. Moi drodzy, myślę, że powoli będziemy kończyć dzisiaj naszą społeczność. Wykład. Doszedłem do 1/3 dzisiaj tego, co miałem zrobić, ale wy tak dobrze mnie słuchacie, że ja mogę tu jeszcze długo mówić. Moi drodzy, chcieliśmy się modlić. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swoją córkę czy swojego syna przez ogień, który wzywa zmarłych, który kontaktuje się z duchami, czy też zajmuje się wróżbami, czarami, bo przez to stanie się przeklęty, nieczysty. Wiecie, ludzie, którzy w te rzeczy wchodzą, czy są tymi rzeczami zbrudzeni, im głębiej jakby to jest i z tego nie próbują wyjść, czy nie chcą wyjść, to naprawdę później są coraz większe problemy, mają coraz większe problemy. Ich myśli są brudzone, są atakowane ich umysły przez moce ciemności, nie mają pokoju, pojawia się strach, bluźniercze myśli, pojawiają się dziwne, tragiczne wydarzenia. Ci ludzie wpadają w depresję i załamanie. Może się to nawet kończyć samobójstwem, bo Jezus wyraźnie powiedział, że diabeł przyszedł po to, aby zabijać i zatracać. Ale Syn Człowieczy przyszedł, aby dać życie. I to obfite życie. I mamy prawo, czy mamy możliwość dokonać wyboru, czy chcę życie, które daje Jezus, czy też wolę być dalej jakby manipulowany, inspirowany, oszukiwany przez tą tajemną moc nieprawości, diabelską, oszukańczą. Jeśli człowiek wezwie imienia Jezus, imienia Pańskiego, to nawet jeżeli tymi rzeczami się zabrudził, to ręka Pana Jezusa będzie wyciągnięta i Pan Jezus cię podniesie, a Jego święta krew cię oczyści, abyś mógł służyć Bogu żywemu. Bo większy, bo Jezus Chrystus, jest o nim napisane, że On zdeptał wszelką moc ciemności. Pokonał diabła. I może jest tak, że słuchając tego i właściwie tak dopiero wchodzimy, dotknęliśmy tylko jednej dziedziny, jakim jest spirytyzm, ale może słuchając tego czujesz się zaniepokojony, już zaniepokojony. Czy może jest coś, co Duch Święty ci przypomina i nie wyznałeś tego? Fascynowało cię to? I nie wyznałeś tego jako grzechu? To jest dobry czas dzisiaj, abyś mógł to zrobić. I także to jest dobry wieczór, jak mówił tutaj prowadzący na początku, że Jezus jest pośród nas, bo jest, bo tak mówi Pismo, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Możesz dzisiaj, jeśli nie jesteś własnością Jezusa i nie masz pewności zbawienia, możesz dzisiaj przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie. A Jezus cię przyjmie. On nie ma godzin ustalonych przyjęć. On tylko czeka na otwarte, głodne serce człowieka. Powstańmy, aby się modlić. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Tak, Boże, dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł z nieba od Ciebie, który umarł za nas. Dziękujemy Ci, że On zniszczył wszelką moc szatana, diabła w życiu każdego człowieka, że pokonał tą wszelką nadziemską władzę i zwierzchność zbuntowaną i wystawił ją na pokaz. Panie, że Ty ją rozbroiłeś, te moce zwierzchności, wystawiłeś je na pokaz. I dziękujemy Ci, że każdy człowiek, który by wzywał Twojego imienia, może doświadczyć Twojej łaski i mocy uwalniającej i oczyszczającej od wszelkiego grzechu, także od grzechów okultyzmu. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś obecny pośród nas. Panie, wyznajemy tutaj, na tym miejscu, Twoją władzę i panowanie. I wyznajemy, że jesteś pełen dobroci i miłości względem nas. I dziękujemy Ci, że możemy wyznać, że krew Pana Jezusa Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu. Że Ty umarłeś za każdy grzech, który człowiek popełnił. I Twoja święta krew ma moc oczyścić każdego. I także z tych grzechów okultyzmu. Panie, dotykaj dzisiaj naszych serc. Teraz na koniec. Ty znasz każdą osobę, która jest na tym miejscu. Ty wiesz, Panie, w jakim miejscu każdy z nas się znajduje przed Twoim obliczem. To pomóż nam, Panie, dzisiaj odważnie podejmować decyzje dla Ciebie. Tak, Panie, błogosław nas teraz.